Hello, drogi! Witam Ciebie serdecznie. Fantastyczny dzień. Po nudnych kilku dniach w NBA potrafi zaskoczyć. Tak jak mnie zaskoczył, ale no nic. Gdzie jesteśmy? Co robimy?
A popatrzmy tak trochę na tabelę i zobaczmy, co nam się z tej tabeli rodzi.
Aha, dobra. Dobrze, ale ja jestem, bo ja chciałem. Ja mogę? Ja mogę, dobrze.
Proszę, ale proszę.
Kto widział wczorajszy mecz Charlotte Hornets wieczorem o 19? Do wszystkich ludzi, którzy widzieli ten mecz Charlotte. Charlotte grał z Bostonem wczoraj o 19, mecz NBA. Nie wiem, czy to było w Canal Plus, czy nie. W Canal Plus chyba był Phoenix Brooklyn?
Chyba tak.
Dobrze,
chyba tak.
Tu widziałem pierwszą połowę, było tak sobie. Ale ci, którzy widzieli mecz Charlotte, Hornets, Boston, podam na początku statystyki. 40 asyst przy 47 celnych rzutach. Asyst w jednym meczu koszykówki. To nie, że tam jakiś LaMelo Ball podawał za plecami, Gordon Hayward gdzieś tam penetrował. Nie, piłka parzyła. To był jeden z najlepszych meczów, jakie widziałem w historii Charlotte, Hornets, mojego zespołu. Kapitalny mecz, w którym ani na moment nie spuścili, nie zdjęli nogi z pedału gazu, bo tylko tak musieli grać, żeby wygrać z Boston Celtics, tylko tak musieli grać, musieli przyspieszać grę, kontrolować tempo, grać dynamicznie, szukać trójek, jechać, po prostu jechać. I Terry Rozier jechał, i Devonte Graham jechał, Miles Bridges jechał, PJ Washington jechał. Boston grał w najsilniejszym składzie, to był chyba pierwszy mecz Bostonu, oprócz Roberta Williamsa, tak? On powiedzmy nie grał, tak? Ale wszyscy grali obwodowi, czterech podstawowych graczy, czterech najlepszych graczy. Evan Fournier był jechany przez Cody'ego Martina, który tak samo wygląda prawie. Bismack Biyombo nawet grał i Boston tego nie wygrał. No w każdym razie Boston grał w najsilniejszym składzie. Kemba Walker się starał, grał z urazem biodra, wrócił na parkiet, żeby grać, bo do Charlotte przyjechał, ale nie. 15, cały mecz Charlotte dowiozło do końca, blowout praktycznie na samym końcu. Znakomity pojedynczy jeden mecz drużyny koszykówki. Mua, dziękuję. Go Cats.
Ja powiem tak, mnie to Charlotte do pewnego stopnia zaczęło fascynować. Bo to jest w gruncie rzeczy zespół, który no tak, ja ciągle nie rozumiem jakby z czego jest to 30-30. Bo tak wydawało się przed tym sezonem, że tak, poprzedni wybór w drafcie, no taki niezbyt szczęśliwy.
Słyszysz to PJ Washington?
Tak, PJ Washington.
PJ Washington, taki decent PJ Washington, naprawdę niezbyt szczęśliwy. Naprawdę niezbyt szczęśliwy wybór PJ Washington, no proszę cię.
Nie, ale po tym pierwszym sezonie no nie było jakiegoś takiego wielkiego
wow. Gdzież, przecież on był jednym z najlepszych 5 debiutantów pierwszego miesiąca sezonu. Od razu na starcie PJ Washington był, ciekawy gracz. No co ty? O czym ty mówisz do mnie?
A gdzie skończył PJ Washington, przepraszam bardzo?
Gra w Charlotte w pierwszej piątce, jako niski
nie,
center.
Nie, ja rozumiem, ale gdzie skończył, w sensie gdzie skończył
30-30, rzucił wczoraj 22 punkty, miał 12 zbiórki, 5 asyst i 2 przechwyty.
Ja mam wrażenie,
chcesz powiedzieć, że nie był jednym z najlepszych dwóch debiutantów?
W zeszłym sezonie? Chyba nie był.
No to ululaj mnie proszę dalej. Był wybrany z 13 numerem draftu. Co ty mówisz, że to był zły wybór? Znowu ataki na Micza Kupczaka.
No dobrze. Potem...
Mitchell
potem
Trust.
No nie, to ja mam, może mam... Mówię, może mam
percepcja. PJ Washington zawiódł.
Inna percepcja, że to nie był najlepszy
amerykański
pomysł.
Boris Dio.
O kurde.
Gdy wchodzi do... To też będzie spiżarni jadł. To będzie jadł. Kłazanty same wyskakują ze słoików. Bo to taki południowy styl i my kisimy kłazanty nasze. No, dalej.
LaMelo Ball też był.
No nie, ja wstanę!
Też był taki mecz. Czy to najlepszy pomysł, czy rzeczywiście...
No nie, było. James Wiseman, no tak żałowaliśmy, że James Wiseman nam nie spadł.
No chyba trochę.
No strasznie. Widzieliśmy tak, Boże, żeby Wiseman nam spadł.
Ale ile było niepewności. A potem jak patrzysz, to jest Rozier, który był wielkim rozczarowaniem jednak po transferze do Bostonu. Że z Bostonu.
Jeszcze raz?
że był rozczarowaniem.
Jeszcze...
Terry Rozier. W tym pierwszym sezonie?
Kurde.
Też nie?
No nie. Cały czas no nie. Ja wiem, że ja nie oglądam Knicksów, ale nie musisz się rewanżować.
Nie, ale chodzi, ale chodzi mi o
to... Co to za percepcja w ogóle
ten pierwszy,
jest?
Że ten pierwszy sezon nie był dobry jego po tym, jak przeszedł.
No jak? No, to jest drugi sezon z Kerry'ego Rozier'a, Terry'ego.
Tak, no to
pierwszym jest... rzucał 19 punktów na mecz i trafiał 41% za 3, poprawnie?
Naprawdę?
No, a w tym rzuca 21 punktów na mecz i trafia 43% za 3.
Muszą popracować nad PR-em w takim razie. No dobrze, a nie masz wrażenia, że każdy by się w Bostonie zamienił?
Ja Rozier'a wiem, chcę... Jeszcze raz? A to już tak, mnie nie... To już wiesz... To już mnie ten... Kemba poszedł, cieszę się, że nie dostał Supermaxa. Życzę mu jak najlepiej, żeby zdobył mistrzostwo najlepiej z Bostonem.
No dobrze, no i potem jest Bridges.
Ale poczekaj, nie rozumiem do końca, jaką tezę próbujesz tutaj napisać, nie, że zaskakuje cię 30-30 Charlotte tak, w tym sezonie, bo w poprzednim sezonie PJ Washington ssał, LaMelo Ball nie grał i Terry Rozier nie był dobry.
Tak.
Okej, dobrze. Ja się może za bardzo denerwuję tutaj.
Nie, ja nie wiem, co jest takiego elektrycznego w tym zespole, że on tak dobrze gra. No nie znajduję odpowiedzi. Ten mecz z Bostonem, no to wyglądało jak różnica klasy tak naprawdę. Ja przecierałem ze zdumienia. No.
Dobrze. No był fantastyczny mecz. 40 asyst to w jednym meczu koszykówki się nie zdarzyło od dawna chyba w tej lidze. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem 40 asyst. Może gdzieś tam ktoś po cichu zaliczył, ale 40 asyst na 47 celnych rzutach w lidze, w której ludzie sobie sami grają, sami kozują, sami rzucają za 3, to jest coś. Mówię, to był spirit, team spirit był w tym zespole i siedziała trójka, tak? 12 trójek do końca pierwszej połowy i nie przestali rzucać w trzeciej kwarcie. Pięknie, dobrze. Miles Bridges grał bardzo dobrze bronił tej Tuma, Jaylena Browna. Generalnie spędziłem cały mecz oglądałem wczoraj ze znajomymi mecze i cały mecz Bostonu spędziliśmy nad tym, chyba miałem ciekawszy take niż to, że Charlotte miał koncertowy mecz, mianowicie to, że jak ci ludzie typu, nie wiem, Scottie Pippen, czy Grant Hill, czy nie wiem, Michael Jordan oglądają tych młodych graczy, jak Jaylen Brown i Jason Tatum, żeby nie szukać daleko, i patrzą na nich, to się śmieją z nich. Bo jeden i drugi dotarło do mnie po oglądaniu całego sezonu Boston Celtics, dotarło to do mnie, jak dopiero usiadłem ze znajomymi. Czasem jest to potrzebne, tak żeby usiąść i tak coś komuś powiedzieć, jak o co mniej więcej chodzi, co to za Boston, koledzy trochę wiedzą, trochę nie. Dotarło do mnie, że jeden i drugi, Jaylen Brown i Jason Tatum kochają swoje jump shoty.
Tak.
I nie tyle, że oni, co się mówi, nie potrafią dostać się na linię, tak? Że nie potrafią wymuszać fauli. Oni nie umieją penetrować, obaj. Nie umieją wejść z piłką do kosza dobrze. Wpadają na jakichś ludzi, zaliczają faule ofensywne, nie są faulowani, nie umieją dobrze skończyć lay-upu. Chyba, że robi to Jaylen Brown, nie wiem, w linii prostej. Jason Tatum jak jest pokraczny, szczerze powiedziawszy.
Tak.
Gdy wchodzi do obręczy, ma bardzo dobry kozioł, ale pokraczny jest. Nie ma planu, gdy idzie do obręczy. W sensie planu nie mają. Jaylen Brown nie ma planu. On idzie na przebój, a Tatum się tak jakoś próbuje gdzieś tam wkręcić, ale czegoś mu zawsze brakuje, jakiegoś wykończenia. I tak się zacząłem, wiesz, zastanawiać nad tym, czemu oni tego nie potrafią robić. No i oczywiście wytłumaczenie jest proste, bo wiesz, no bo lepiej sobie rzucić za 3, niż tam gdzieś wchodzić pod kosz i cię jeszcze sfaulują, będziesz ryzykował swoje zdrowie, a zdobędziesz na końcu i tak tylko 2 punkty.
No dobrze, to przepraszam, to tak znowu
wiesz?
Holistycznie
zastanawiałeś się nad tym?
Tak.
Te dzieciaki, idą sobie po hajsik, kochają swoje jump shoty i nie wchodzą do kosza. I dlatego ta liga jest soft. Bo 3 jest więcej niż 2. No tak, okay. No ma to sens dla nich. No
ma to sens.
Fajny Stephen Curry, że rzucasz za 3. No, super, bardzo też mi się to podoba. Fajny przykład dla dzieci. Jamorant, tylko Jamorant i Russell Westbrook i do obręczy. Dobrze.
To obecnie twoim zdaniem.
Jeszcze raz?
5 najlepiej penetrujących.
Jamorant na pewno.
Tak. ale tak wiesz, ładnie,
Luka
efektywnie.
Doncic.
Luka Doncic, dobrze.
Luka Doncic ma feeling, on umie się zatrzymać. Czekaj, potrzebuję jakichś zespołów jeszcze z głowy. Kyrie Irving, Kyrie Irving cały czas.
Dobrze.
Cały czas, chociaż w tym sezonie chyba mniej. Mam wrażenie, że mniej penetruje niż kiedyś. Jest mniej atletyczny. Nie wiem, nie chcę tak, tak powiedzieć. Zion, no ale Zion to jest inna, to nie jest technika, nie o to ci chodzi, tak?
Tak.
Drew Holiday jest niezły. Kemba Walker był niezły, ale teraz to już gra pod halą. No pomóż mi, Fox? Nie, Fox jest okej, ale nie szaleje.
Poczekaj, patrzmy.
Paul George, Kawhi nie. Nie potrafią, Kawhi trochę.
W Filadelfii nikt.
Aha, tak, no.
W Milwaukee. No, trochę Holiday powiedziałeś.
Trochę, na... trochę, ale to naprawdę nie jest dużo, że...
No, w Nowym Jorku chyba nikt.
Nie.
W Atlancie?
Nie.
W Bostonie, w Miami?
Butler jest dobry. Ale Butler jest dobry, bo jest dobry, bo umie wymuszać faule, bo umie, jest sprytny. Butler jest dobry, no.
Charlotte, Indiana. Brogdon?
Tylko w jedną stronę, więc też ciężko powiedzieć. On ma, on tylko na jedną stronę, na prawo idzie, na lewo to tak jakoś ciężko mu zawsze.
Waszyngton, Russell Westbrook nadal, czy to już,
nie.
To już minęło?
Bill też nigdy, nie. No nie, ale było... dobrze, widzę, wychodzi to trochę, nie? Bo już tak jest ciężko znaleźć takich graczy. Znaczy są gracze, no oczywiście, tak, którzy potrafią penetrować, no ale to taka... Na końcu wychodzi, że mało kto potrafi to tak dobrze zrobić. No. Oczywiście znajdziemy zaraz zawodników, którzy są, wiesz, na rewelacji.
Chicago? Lawin? Nie.
Nie wiem, za mało Chicago oglądam w tym sezonie, nie wiem. No, no dobrze, no. W każdym razie no, jest to kłopot dla Bostonu. To, jest, że oni dwaj nie potrafią w ten sposób grać. Że młodzi gracze, 23 lata, 24 lata, powinni wymuszać faule, powinni wpędzać w kłopoty z faulami rywali, być bardziej agresywnymi zawodnikami niż są obaj. No. Jaylen Brown miał fantastyczny start tego sezonu z pół dystansu. Wszystko trafiał. Z tego czasu cały czas rzuca, tylko że nie trafia już.
No tak, no to wiesz, no to rzeczywiście jego wartość jest wtedy, jeżeli nie trafiasz, no to wiesz, on nie potrafi rzeczywiście tak przesterować tej swojej gry. No. Oni są w sumie dosyć jednowymiarowymi graczami. Nie mówię, że są źli. Ja mówię, że oni są tacy mało to, co dobrze powiedziałeś, oni są tacy mało komplementarni.
No.
To jak to do czego przychodzi, to w gruncie rzeczy opierają się na tam czocie. A jak no, on nie wchodzi, to jest problem.
Mhm. No dobrze, a to jest problem Bostonu. Boston, to jest twój problem. Dwaj młodzi gracze, którzy nie potrafią być na linii, nie potrafią technicznie wejść pod kosz. Technicznie, bo to wczoraj już było, wiesz, oglądałem i mówię, naprawdę nie umiesz tego zrobić tak tutaj, wejść, minąć, tylko wpadasz na ludzi, albo nie umiesz dobrze skończyć, bo wpadasz na ludzi. No. Feeling do tego, no. Ale nie dziwię się tym dzieciakom. To mówię, na końcu mówię, nie dziwię się tym dzieciakom. No, jest matematyka, 3 więcej niż 2. Po co mam wchodzić pod kosz, żeby mnie sfaulował, pobili, no.
Uderzył, narażam się na kontuzję, po co mi to?
No nie okay. Wiem ile meczów, Jason Tatum jeszcze chyba miał jakieś, ale Brown, żeby miał mecze, żeby 10 rzutów wolnych oddał, to nie wiem ile tego było.
Nie
prawie w ogóle to się nie zdarza. No.
Nie,
to, są
nie
takie, to są takie właśnie nieefektywne przez to mecze później, no, że rzuci nawet 26 punktów, ale potrzebuje 21 rzutów na przykład do tego, czy 20 rzutów. No. To dużo rzutów jest. No.
Czy Boston uniknie, że tak powiem, turnieju kwalifikacyjnego, play-in?
Mnie zaskoczył wczoraj Boston, przepraszam, nieprzyjemnie tym, bo Boston jest zawsze w każdym meczu. To też wczoraj oglądałem ten mecz, Charlotte prowadziło zdecydowanie 10, 15, znaczy nie, tak, prowadziło 10 i tak mówię, Boston zawsze wraca i nie wrócił w tym meczu, dlatego gratulacje dla mojego zespołu raz jeszcze. Wielki występ mojego zespołu, niech się cieszę. Czy Boston uniknie turnieju play-in, tak? Jak to tam wygląda w tabeli?
No, wygląda to tak, że
mają łatwy terminarz do końca sezonu. To jest co? Coś, niby. Nie mają dużo meczów z drużynami powyżej 50%.
Masz Miami, które ma ten sam bilans, który jest na 7. miejscu. to jest chyba twój główny rywal, no bo jest Atlanta. Atlanta ma już dwa mecze przewagi. To jeszcze może, to jeszcze nie jest, wiesz, killer. Ale czy oni są w stanie, wiesz, drapać się na czwarte miejsce? Mają Nowy Jork 34-27. To, że oni w pierwszej trójce już na pewno nie będą. Nie ma takiej opcji.
Mów. Mnie to interesuje tylko pod kątem, kto z kim zagra.
No właśnie, teraz...
Kto,
i teraz
które miejsce zajmie.
Patrzmy teraz, kto z kim zagra.
Bo nie znamy jeszcze pierwszej drużyny na pewno. Nie wiadomo, kto będzie na pierwszym miejscu, nie? Na wschodzie, jaka tam jest przewaga Nets.
Brooklyn może być poza zasięgiem.
A jaką ma przewagę Nets tam?
Dwóch meczów.
No to niedużo jest cały czas. Oni są rozbici zdrowotnie, nigdy nie wiadomo.
No ale wiesz co, wczoraj Kevin wrócił. No.
Tak, a zaraz może znowu nie grać, wiesz jak to jest z nim.
To prawda, no i wiesz, to trochę jest cały czas ta tajemnicza kontuzja Hardena, który jak rozumiemy re-aggravated to co on tam ma, na dwugłowy uda chyba, tak? Naciągnięcie, więc...
To jest pytanie, z kim nie chciałbyś grać, gdybyś był, tak? Jeśli biorąc pod uwagę, że Nets będą na pierwszym, Bucks, ale to też nie wiem, czy można to przyjąć już, nie? Z kim Boston nie chciałby grać? Z kim Miami nie chciałoby grać?
No wiesz, bo wygląda na to, że oni wtedy muszą się zderzyć.
Jakbyś był Bostonem, wolałbyś grać z Nets, Sixers, czy to tak można myśleć? Czy Boston w ogóle nie powinien tak myśleć?
Znaczy, wiesz, na pewno nie powinieneś tak myśleć, ale myślę, że szczerze mówiąc nie chciałbyś chyba grać z Brooklynem, byś nie chciał grać.
Mm-hmm. Wolałbyś grać Sixers, żeby się przeszli po tobie w post-up, ale masz jeszcze jakieś szanse z nimi, jeśli Kemba Walker będzie w niezłej formie.
A z Milwaukee jakie masz szanse?
Z Milwaukee...
Może największe masz z Milwaukee.
Na końcu. No, jeśli Smart będzie krył Janisa Antetokounmpo, zagramy jakimś takim dziwnym cross matchem, wyjdziemy na nich niżej. Może ma z Milwaukee największe szanse, teoretycznie. No ale nie wiem, cały czas
Sixers na pierwszą rundę.
Ja bym chyba chciał Nets trafić najbardziej, wiesz, bo oni są tacy najmniej poważni z tych wszystkich zespołów, bo to nie wiadomo, czym oni są. Oni tak naprawdę nigdy jeszcze nie byli czymś w tym sezonie.
No wiem, ale to jest niesamowite, bo są nadal najlepszą drużyną na wschodzie.
W sezonie regularnym mają najlepszy bilans. Czy to jest zespół, który jak dostanie w twarz, to przyjdzie i wróci? Nie wiemy tego o nim.
Nie
jest przetestowany ten zespół zupełnie, no, więc wiesz, kto wie, może okaże się, że wiesz, pierwszy mecz przegra i potem rozsypie się nagle.
Ale wiesz co, ale mimo wszystko, tych wszystkich kontuzji, które było, tego wiesz, rozbicia tego zespołu, braku takiej, wiesz, boiskowego, no przez to, że nie zagrali ani jednego spotkania razem,
ja jestem nadal Griffin, tak? W sensie Blake Griffin, tak? Jeszcze tak. Dołączasz, no.
To,
ale to, jest ja ten sam, to nie jest ten sam błąd co z Clippers? Nie popełniasz tego samego błędu? Stawianie na Nets, tak jak na Clippers w zeszłym sezonie? Że takie wiesz, że na papierze są dobrzy, no, a nie są drużyną? Czy my się tutaj, wiesz, nie bawimy w komputery znowu za bardzo?
Wydaje mi się, że oni są bardziej drużyną niż Clippers są obecnie.
Tak, na pewno, ale no ile oni meczów razem nagrali? Mówię, trzy.
No na razie nie ma się żadnego, ale...
A jak wiesz... Blake'a nie liczysz nawet. Zagrali 180 minut razem, tak? Durant, Irving, Harden i ani jednej minuty nie zagrali od kiedy? Od dwóch miesięcy?
Tak, to prawda.
No.
No wiesz, ale to można mi za chwilę, możemy powiedzieć, że ten sam problem mają Lakersi, no. Gdzie Anthony Davis przecież powiedział, no, że teraz on potrzebuje czasu, żeby tam wejść znowu w tą drużynę i są przecież te takie sygnały, że tam relacja w szatni nie jest jakaś najlepsza. Jeżeli to rzeczywiście jest prawdą, są jakieś takie pomruki Schroedera, to ten zespół nie zdobędzie mistrzostwa. Jeżeli oni są tam gdzieś pospinani...
Ja nie wiem zupełnie, po co Lakersi sobie wybierali, nagle może jeszcze Wilta Chamberlaina odkopią, Manenę zrobią. Po co oni sobie dobierali kolejnego centra Andre Drummonda? Ja już widzę w ogóle, jak mi ludzie będą próbowali wymyślić, że nie, że Andre Drummond nie jest tak zły. Ja patrzę na Andre Drummonda, Andre Drummond nie jest dobrym koszykarzem. Andre Drummond jest jednym z najbardziej overrated graczy, jeśli chodzi o statystyki. Oglądałem ostatnio mecz Lakersów, grali mecz z Dallas, mecz w piątek grali. Andre Drummond wychodzi z tego meczu z 14 punktami, z 19 zbiórkami, z 3 przechwytami i z 4 asystami. Patrzysz, mówisz, jakiś taki w miarę kompletny mecz, nie? Myślisz sobie o Draymondzie Greenie, o takich meczach Draymonda Greena, to wiesz, czujesz, że nie wiem, że może miał wpływ na grę, nie rzucił tak dużo punktów. Ale patrzysz na mecz i gość nie umie skończyć spod kosza. Jest cały mecz obraca wokół tego, że nie umie skończyć spod kosza i Dallas jedzie w pick and rollu i on jest w obronie i jest jechany w pick and rollu. Andre Drummond, no. Andre Drummond trafia 44% layupów w tym sezonie, ma 2,9 cm wzrostu. Po co?
No wiesz co, ja nie
po
wiem,
co dobierają do szatni kolejnego wysokiego? Montrezl Harrell nie grał w sobotę.
Montrezl Harrell, coś się dzieje też niedobrego.
Montrezl Harrell jest jednym z najlepszych rezerwowych tego sezonu. W NBA całej.
Ale ostatni miesiąc ma taki regresowy, bym powiedział. Jak patrzysz na jego statystykę, to gra mało i nie produkuje.
No, może dlatego, że gra mało, może dlatego, że nie ma regularnej roli. Marc Gasol nie gra, jak gra, to gra dobrze. To też dziwne. Znaczy, nie dziwne. Po co tym ludzi sobie napchali? Teraz Anthony Davis wraca, tam będzie konflikt w tej szatni, myślę. Już jest konflikt, bo Marc Gasol już czuje się... że przychodzi do pracy tak naprawdę. No, jeśli Marc Gasol mówi, że przychodzi do pracy, do Lakersów, to mówię sorry.
No ale to jak LeBron tego jakoś nie ogarnie, nie poukłada tych minut, to mówię, nie będzie mistrzostwem.
Niech tak będzie. Trzeba dbać o chemię, kres chemię, dbać, troszczyć się o chemię w drużynie. Jeśli coś działa, to po co to psuć?
No to nie trzeba było
oddawać. Po co dodawać koła? Więcej? Po co dodawać więcej? Po co dodawać więcej? Po co dodawać więcej? Po co dodawać więcej? No po co dodawać więcej? Czy to nie jest przykład tego, co Lakersi zrobili dodaniem Andre Drummonda, że jesteśmy tak świetni, to sobie jeszcze dodamy. Okazuje się, że to jednak czasem nie jest najlepszy pomysł. Czy to nie był właśnie taki przykład Lakersów, jakich nie lubimy najbardziej? Sprzed lat, sprzed 8, 9, 10 lat kariery Kobiego, że każdy chce grać w Lakers i będziemy tacy świetni teraz. Każdy wolny agent chce grać w Lakers. Wszyscy chcą grać w Lakers. Jesteśmy wielcy. I teraz możemy to dodajemy Andre Drummonda w sytuacji, w której nie jest to potrzebne. Bo mamy trzech centrów. 2,5 centra.
Bardziej jakiś wingman by się chyba tam przydał jeszcze. Rzucający gracz. No ale trudno. No tak zdecydowali. Myślę, że to taka była, wiesz, no... Taka trochę potrzeba, wiesz, pokazania Clippersom, że to jednak Lakersi są największym magnesem na rynku transferowym. Może się to wszystko obrócić przeciwko nim, zgadzam się.
Natomiast
za dużo nie zawsze znaczy najlepiej.
Natomiast można tym zagrać na końcu, bo to na końcu to też jest trochę tak, a propos Andre Drummonda będę trochę bronił. Na końcu to jest trochę tak, że ten jeden gracz, który sprawi, że jego gra będzie bardzo łatwa, nie gra, czyli LeBron James. Człowiek, który potrafi wrzucać piłkę nad obręcz, przy obręczy, który będzie go znajdował z łatwością. Więc jeszcze Andre Drummond będzie miał szansę być maszyną, jeśli będzie kończył tę akcję. Tak? Ale LeBron, tak jak Anthony'ego Davisa, potrafi znajdować w zeszłym sezonie. W pierwszym sezonie od razu przy obręczy tak będzie znajdował Andre Drummonda. Tylko teraz LeBron nie gra, więc pewnie Drummond będzie miał łatwiej. Tak? I jak będziesz grał tak, jak grali rok temu, to tak naprawdę Andre Drummond zastępuje McGee i Dwighta Howarda. Więc jak będziesz chciał grać tak, to masz Andre Drummonda z Davisem. Nikt nie zbierze piłki. Jeśli będziesz chciał mieć jakiś większy spacing, to będziesz grał Markiem Gasolem w piątce, a Montrezl Harrell cały czas będzie wchodził z ławki i myślę, że może być tak, że w meczach, w których Andre Drummond będzie w playoffach wychodził w piątce, to Marc Gasol w ogóle nie będzie w nich grał. I odwrotnie. Tak może być, bo Anthony Davis nadal będzie grał na centrze. Minuty. Duże. Pod koniec drugiej kwarty dla Lakersu. Pod koniec czwartej kwarty. No. Gdzie Montrezl Harrell będzie w tym wszystkim, ciężko powiedzieć. No, więc to jest dla Lakersów. To są kłopoty bogactwa dla Lakersów, ale tak, żeby to kłopoty nie były bardziej.
Zobaczymy. No, też wygląda na to, że Lakersi będą atakowali te playoffy z pozycji numer 5.
I będą grali z Denver chyba, nie?
No. Tak, zaczną z Denver. No.
To jest... prezent nie, do rozpakowania. Nie, no
to jest, to jest, nie, to jest, bo to spacerek jest przez no, Denver.
No.
No także oni się być może nadal nie spocą, ale potem wpadasz na...
Utah. To też nie jest takie...
To też nie jest takie.
No. Znaczy z drugiej strony, wiesz co, ja nie wiem, zobaczymy. Jazz to będzie wyzwanie. Trzeba będzie ich kryć. To będzie.
Tak samo można być mistrzowie sezonu regularnego. Na koniec dnia będą jak Toronto. Dostaną 4-0 i tak będziemy patrzyli i mówimy, naprawdę? Myśleliśmy, że Utah może zdobyć mistrzostwo.
Ja myślę, że Utah może zdobyć mistrzostwo.
Ja nie wierzę w to.
Ale ty nie wierzysz, już stwierdziliśmy, że ty w mało co wierzysz tak do końca.
Tak, to prawda, ale to na to bym 5 zł nie postawił.
Dobrze, dobrze. Wiem. Ja już się nie chcę pytać, w kogo wierzysz, ale... na kogo byś postawił 5 zł? Bo to za wcześnie jeszcze. Ja myślę, że cały czas Lakers są team to beat w NBA.
Tak,
to jest cały czas to. O Boże, tak? Clippers są najtrudniejszym matchupem. Moim zdaniem Clippers są faworytem. To takie pokrętne jest, że Lakers są team to beat, a Clippers są faworytem. No ale tak to mam w głowie. I to są dwa kluby. Pierwsze, mistrzostwo będzie przebiegać przez konferencję zachodnią. Będziesz musiał pokonać prawdopodobnie kogoś z Los Angeles w finale. Nie wiem, czy jest zespół w konferencji wschodniej, który może to zrobić. Jeśli Lakers i Clippers będą w najsilniejszym składzie w finałach.
Chyba tylko Brooklyn.
Oj, ale to mówię, to się nie wydarzy. No, ten zespół nie broni zupełnie, więc mamy... No, nie, on nie jest zdrowy. Nie myślę nawet o Brooklynie, żebyby to zrobić. Jest już za późno, wiesz, na Brooklyn mam wrażenie. Za późno jest na Brooklyn, żeby się Brooklyn urodził. Mam wrażenie, że ten sezon Brooklynu się gdzieś tak właśnie skończy, że jak będzie się kończył, to będziemy mówić tak, o, teraz wiemy, nad czym musimy pracować, żeby w przyszłym sezonie, bla, 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 bla.
Może no wiesz, tylko ci gracze będą rok starsi. No. Kevin Durant to nie być nigdy tym Kevinem, którego znaliśmy. Wiesz, Irving też jest porozbijany przez kontuzję. Nadal 20 ile? 9 lat?
Wiesz co, ja nie wiem, czy tym zespołem, który nie może pokonać Nets, tak? Tylko Nets? Tak. Nets mogą pokonać? Zobaczymy. Ja myślę, że jeszcze może się urodzić na wschodzie zespół, który może mieć szansę w finałach.
Ale Tomasz, albo w Philadelphia, albo o Milwaukee.
Mi się Miami podobało przez długi czas, tylko Miami jest faktycznie bardzo nieregularne, podejrzanie nieregularne. Bardzo to mnie nie dziwi w ostatnim miesiącu.
Tam też jest, oni po prostu nie są dobrzy. No.
Oni nie mają zdrowego Gorana Drogicia przez cały ten sezon. I to jest to, bo grali Goranem Drogiciem, pamiętasz, kontuzjowanym w playoffach.
Był fenomenalny, był jednym z trzech najlepszych graczy Bombla pewnie.
Tak, jednym...
Pięciu.
Ale był kontuzjowany, grał z tą kontuzją stopy, tak? Rozcięgna podeszwowego, potem przestał z nią grać i nie wyleczył jej dobrze. I tak naprawdę on nie miał w tym sezonie streczu, gdzie był zdrowy przez 2 tygodnie. Nie miał Dragić takiego streczu. A to był bardzo ważny gracz dla nich, to się zapomina, jak ważny był dla nich. Pick and roll Dragic Adebayo był nie do zatrzymania w finałach konferencji wschodniej i w pierwszym meczu finałów NBA. Lakersi nie mogli powstrzymać pick and rolla Dragic Adebayo. To była broń. Goran Dragic, Bam Adebayo. I to ich doprowadziło do finałów NBA. To, co Dragic i Adebayo w dwóch robili. Zabierz Dragicia i no, brakuje gdzieś tej drugiej przerzutki. Tyler Hero ma jakiś też porozbijany sezon, też zdrowotnie. Oni też nigdy nie byli w takim jednym momencie, gdzie... To trochę z Bostonem też tak jest. Bo Boston też na końcu zagrał, zwrócił uwagę, to kibice Celtics będą pokazywać. Zagrali tylko 19 meczów razem, ich 4 najlepsi gracze i w żadnym momencie nie byli wszyscy w rytmie. W Miami też tego nie było.
Najwięcej meczy covidowych stracił Boston właśnie. I to tak dużo w relacji do drugiego zespołu, to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów więcej, więc też jest porozumiany. Ale jak tak myślisz jeszcze o tym Miami, no to wiesz, no oczywiście metryka gdzieś tam zaczyna gryźć tego Dragicza. Ile ma? 34
lata.
4? No ale jest białym graczem, porozbijanym, z dużym przebiegiem, długą kartoteką. To też się w którymś momencie kończy. Ani Duncan Robinson.
Znaczy ja cały czas uważam, że ten zespół może wygrać wschód, tylko to powiem. Tylko mam Milwaukee wyżej. Teraz, od kilku dni ostatnich.
Wydaje mi się, że Miami też już nic się nie urodzi. To już jest za późno trochę, żeby zrobić jakiś taki wiesz, spektakularny run teraz. No. Tam coś się dzieje niedobrego.
Wiesz co, ja wiem, co się dzieje.
Mam wrażenie, że jesteśmy wiesz.
Ja też cały czas ich widzę w finałach konferencji wschodniej. W sensie to, co się dzieje, oni po prostu dla mnie spadli z tego team to beat, bo Milwaukee lepsze jest. Teraz widzę, że Milwaukee jest lepsze. Te 5-minutowe fragmenty dominacji Milwaukee to jest coś, czego Miami nie ma. I co Miami robi na przykład, bo Miami technicznie w trakcie meczów, mówiłem to w podcaście z Piotrem, robi dziwne rzeczy, na przykład to, że podwaja kozujących, których nie powinno podwajać i się zastanawiam, dlaczego to robi i robi to chyba Eric Spoelstra dlatego, że może to robić, żeby prowadzić, nie wiem, 10, 12, 13 sezon swój zespół koszykówki i może robić, co mu się żywnie podoba i przygotowuje zespół pod kątem playoffowym, stosując takie techniki, schematy defensywne, których nie musi stosować w jednym pojedynczym meczu przeciwko, nie wiem, Sacramento, gdy gra z Sacramento. I on to robi. Ja się zastanawiam, dlaczego to robi. Dlaczego to robisz? To nie jest sposób na wygranie tego meczu. Ale Eric Spoelstra testuje, więc to też jest taki... To też jest taka faza, że oni tak naprawdę traktują sezon regularny na końcu, jak się skończy sezon regularny, to wyjdzie, że oni traktują sezon regularny tak jak sezon regularny. Tak jak powinniśmy traktować sezon regularny, jak przygotowanie do playoffów. I oni trochę tak wyglądają, Miami Heat w tym sezonie od początku. Dając wolne Butlerowi, dając wolne Dragiciowi, dając nagle wolne Bamowi Adebayo na 7 meczów. Więc na końcu też Miami Heat to nie jest do końca to, co jest tutaj przed nami.
No ale też jak tego nie było przez cały sezon, to dlaczego to ma się pojawić?
Było,
no,
tak było, 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 było w tym sezonie.
No ale rok temu,
Nie, w tym sezonie, było w tym sezonie. Ja w tym podcaście mówiłem kilka razy mówiłem w tym podcaście, że Miami Heat jest najlepszym zespołem w konferencji wschodniej. Ja to mówiłem. Teraz się możesz nie zgadzać z tym, ale przychodziłem po meczach koszykówki wygranych Miami Heat, że Miami Heat jest team to beat. Że ciężko będzie ich bronić, bardzo ciężko, bo oni mają dużo z tego, co Warriors mają. Jeśli chodzi o Duncana Robinsona, Tylera Hero, to ciężkie. Brooklyn nie ogarnie tego. I to było po jednym nawet meczu z Brooklynem, gdy to powiedziałem, gdy Brooklyn grał w pełnym składzie i oni z nimi wygrali. Tylko to nie zdarzyło się dawno. To nie zdarzyło się od jakiegoś miesiąca. Dawno nie widziałem dobrego Miami. Czy to da się zakonserwować, tak?
Kiedy oni mieli 8-2, no, bilans 10 meczów? No, oni cały czas są takie 6-4, 3-4-6. Pływają w tym sezonie. Nie wiesz, mnie się wydaje, że w pewnym momencie to taka, wiesz, żyjemy trochę, jesteśmy zakładnikami tego mitu Miami z zeszłego sezonu, że o, nagle wychylili się tak trochę niespodziewanie, rozbili Toronto, rozbili Milwaukee. Dobrze pamiętam.
No, rozbili Milwaukee. 3-0 zaczęli z nimi.
No, kontuzja Janisa.
W trzecim meczu. Tam nie, tam wszystko było prawdziwe. Może nieprawdziwe było to, że kolejnego sezonu nie będzie w bąblu. Może to, ale ja nie wiem.
No. Więc jeżeli
marzę uważamy, że... Z Utah Jazz 27 lutego, 124-116. Pamiętam ten mecz. Miami. Z Utah, które wtedy szczytowało. Takie rzeczy. No
chyba, że oni robią jakąś zasłonę dymną.
Tak, robią zasłonę dymną, moim zdaniem. Tylko nie wiem, jak naprawdę dobrzy są, bo też wiesz, Victor Oladipo nie gra. Czy to się wydarzy? Nie wiem.
Tyler Hero zajmuje się swoją karierą na Instagramie.
Wolę Milwaukee niż Miami w ostatnich dniach.
Okej.
Okay. No, to, co zrobili Sixers w dwóch meczach.
No, ale nie grał Embiid. No, nie,
tak, tak,
nie.
Ale to chodzi, to tak jak Charlotte wczoraj nie grał bardzo dobrze.
Nie grał Ben Simmons, nie róbmy
tego. Nieważne, ale to nieważne, to nie ma znaczenia, to nie chodzi o wynik.
Ma.
Ale to nie chodzi o wynik, to nie chodzi o wynik meczu, to chodzi o groove, to chodzi o to, czy znajdziesz groove, wiesz, w końcówce sezonu regularnego, czy znajdziesz groove, o to chodzi. Czy skoczysz na inny level, może Miami to ma gdzieś w kieszeni wyjmie, może nie pokaże. Milwaukee pokazuje to. No, i teraz wiesz, pytanie, kto znajdzie, bo też jesteśmy w takim momencie sezonu do końca, mamy, wiesz, tak naprawdę 3 tygodnie i teraz ja nie wiem, ile zespołów będzie szukać tego rytmu, tego groove'u, tego, żeby grać, wiesz, i wejść w te play-offy, tak, czy też będzie szukać go dopiero w pierwszej rundzie play-offów, bo musisz oszczędzać zawodników, grasz 4 mecze w ciągu 6 dni, 3 mecze w ciągu 4 dni back-to-back to jest już standard dla drużyn, nie wiem.
Ale żebyś się za chwilę nie przeliczył, no przecież, to czekamy. Potem nagle jest w pierwszej rundzie 2-0 dla przeciwnika.
To jest trudność tego sezonu. No. Zobaczymy. No. Przekonamy się. Ja bym chciał pooglądać, mówię, no, ale czy chciał, to nieważne. To nie chodzi o mnie. To chodzi o to, czy te zespoły będą przygotowane. Bo na przykład Joel Embiid mógł grać w tym sobotnim meczu, ale nie zagrał. Odpoczął sobie.
No. Każdy ma jakiś plan. No.
Patrzymy. Dobrze, mój drogi, mamy. Nie mamy. W 1976 roku. W 76 roku, dobrze mówię? Co się wydarzyło?
Tak. Co mamy? Tam się nic nie wydarzyło.
Kluseczki.
Gramy na zero z tyłu.
Nic nie mamy. Dobrze. Lewy strzelił gola. Ale to w tym roku. Teraz. To jesteśmy coraz bliżej.
Ile jeszcze brakuje na liczniku? Ile mu zostało?
4. 3 mecze? 4 gole w 3 meczach.
Ciężko.
Będzie brakować tego karnego z Hertą, którego nie strzelił. Cały czas w głowie go mam. Zobaczymy. No dobrze.
Maszyna do strzelania karnych.
Dobrze, to co? Już musimy kończyć?
Kończymy pomału.
I wracamy w środę.
Tak, słyszymy się w środę.
Ten, musimy zakopywać drużyny Kings, Pelicans są do zakopania. To jest zakopania. Dobrze.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, trzymaj się wszyscy. Trzymaj się drogi. Pa, pa.